Zaczynamy. W nadziei, że nam uda się skończyć. Słuchajcie, dzisiaj długi fragment jest. Przeczytam go w całości, ze względu na to, że stanowi całość. Szósty rozdział Ewangelii Mateusza od 19 aż do 34 wersetu. Nie gromadźcie sobie skarbów na ziemi, gdzie mól i rdza niszczą, a złodzieje włamują się i kradną, ale gromadźcie sobie skarby w niebie, gdzie ani mól, ani rdza nie niszczą, a złodzieje nie mogą się włamać ani ukraść. Gdzie bowiem jest twój skarb, tam będzie i twoje serce. Światłem ciała jest oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe twoje ciało będzie pełne światła. Lecz jeśli twoje oko jest chore, całe twoje ciało będzie pogrążone w ciemności. Jeśli więc światło, które jest w tobie, jest ciemnością, jakże wielka to ciemność. Nikt nie może służyć dwom panom, bo albo jednego będzie nienawidził, a drugiego kochał, albo jednemu będzie oddany, a drugim wzgardzi. Nie możecie służyć Bogu i mamonie. Dlatego, mówię wam, nie martwcie się o swoje życie, co będziecie jeść i pić, ani o swoje ciało, w co będziecie się ubierać. Czy życie nie znaczy więcej niż jedzenie, a ciało niż ubranie? Popatrzcie, jak ptaki pod niebem nie sieją. Na ptaki pod niebem. Nie sieją ani nie zbierają plonów i nie gromadzą w spichlerzach, a wasz Ojciec, który jest w niebie, karmi je. Czy nie jesteście cenniejsi niż ptaki? Kto z was, martwiąc się, może przedłużyć własne życie choćby o jeden dzień? A o ubranie, dlaczego się martwicie? Zwróćcie uwagę na lilie polne, jak wzrastają. Nie pracują ani nie przędą, a mówię wam, że nawet Salomon w całej swojej chwale nie był tak ubrany jak jedna z nich. Jeśli więc roślinę polną, która dzisiaj jest, a jutro zostaje wrzucona do pieca, Bóg tak przyodziewa, to czy nie o wiele bardziej was, ludzie małej wiary? Dlatego nie martwcie się, mówiąc, co będziemy jeść, co będziemy pić, w co mamy się ubierać. O to wszystko zabiegają poganie. Ojciec wasz w niebie zna bowiem wszystkie wasze potrzeby. Szukajcie więc najpierw Królestwa Boga i Jego sprawiedliwości, a wszystko inne będzie wam dodane. Nie martwcie się o dzień jutrzejszy, bo jutro zatroszczy się samo o siebie. Każdy dzień ma dość własnego utrapienia. Oto Słowo Boże. Słuchajcie, nie wiem, czy nam się uda skończyć, ale może jak się nam nie uda, to wyjdzie nam to na dobre. Na początku mówiłem wam, że Jezus występuje w Ewangelii Mateusza jako nowy Mojżesz. Były tam te wątki wyjścia z Egiptu i tak dalej. Już nie będę wszystkiego powtarzał, ale tutaj wydaje się, że Jezus zaczyna przemawiać jak nowy Salomon, o którym zresztą wspomina w tym fragmencie. Nie? Ze względu na to, że to Salomon, zwłaszcza w Księdze Przysłów, ma bardzo wiele różnego rodzaju porad na temat takiego codziennego życia. Nie? I tutaj też mówi, nie martwcie się, róbcie to, róbcie, nie róbcie tamtego. Co jeszcze ten fragment kazania na górze łączy z Księgą Przysłów? Zwróciliście uwagę? Słuchaj, jak wam powiem, to powiedzcie, och, gdzie były moje uszy? No mówi, spójrzcie na ptaki, spójrzcie na lilię. A Salomon co mówi? Idź do mrówki, głupcze. Zgadza się? Nie? Podobieństwa, mam nadzieję, są. I co więcej, wydaje mi się, że podobieństwa są nawet zamierzone. Chociaż i tak i nie, ze względu na to, że mimo podobieństw są też pewne różnice. Zwróćcie uwagę na to. Salomon mówi, no nie bądź jak konik polny, bądź jak mrówka. Czyli co chce przez to powiedzieć? No bądź, że tak powiem, zapobiegliwy, zgadza się. Pracuj latem, wekuj jesienią, nie? Żebyś później jesienią, a zwłaszcza na przydnówku miał co jeść. A tutaj Jezus mówi, no zobaczcie, i zwraca nam uwagę na inne zwierzęta, na ptaki. Co prawda o strusiu, który jest chyba też ptakiem, wspomina, ale akurat od strusia nie każe nam się uczyć za bardzo pracowitości. Tutaj mówi, no spójrzcie na ptaki. Nic nie robią, a wszystko mają, co im potrzebne. Spójrzcie na trawę. Nic nie robi, czy tam na lilię, nic nie robi, a ubiera się lepiej niż sam król Salomon. Dziwne, czy nie dziwne? Ja bym powiedział, kłóci się to trochę na pierwszy rzut z naszymi poglądami może na temat tego, jak powinna, na temat na przykład protestanckiej etyki pracy, nie? To jest bardziej podobne do świętego Franciszka niż do Lutra. Zgadza się? No nie bójcie się.
No tak.
No dobrze. Może tak, może nie. Słuchajcie, wydaje mi się, że to dwie rzeczy. Pierwsza to jest taka, że dwie rzeczy, niech sobie przypomnę, tylko jakie dwie rzeczy. Dwie rzeczy. Po pierwsze, czego Jezus chce nas nauczyć, nie? Ze względu na to, że posługujemy się, wszyscy, którzy byli rodzicami, posługiwali się, w sensie wychowywali kiedyś małe dzieci, pewnie czytali im bajki La Fontaine, bajki Ezopa, zgadza się, które są dość podobne do fragmentów przynajmniej Księgi Przysłów. Nie do końca, ale w znacznej mierze. Nie? Więc czytamy, wybieramy te bajki po to, żeby w takiej bajce zazwyczaj jest jakaś jedna puenta, nie? Jedna kwestia jest podkreślona, wykropkowana po to, żeby dzieci się nauczyły tej jednej konkretnej rzeczy. No i to też działa w ten sposób, że no słuchajcie, jak uczymy czegoś małe dzieci, no to ich zdolność do abstrakcyjnego myślenia jest nikła. Zgadza się? Podobnie zdolność do ogarnięcia szerszego materiału swoim wciąż małym i słabo pofałdowanym mózgiem też jest ograniczona. Nie? Nie, żebym chciał tutaj obrażać małe dzieci, ale taki jest fakt medyczny i tyle. W każdym razie, jeśli wam się nie podoba fakt medyczny, to już nie ma wina. Idźcie do Pana Boga, bo On to tak urządził. W każdym razie, to jest jedna rzecz, nie? Być może Jezus wskazuje nam na ptaki i na lilię ze względu na to, że chce nas nauczyć czegoś innego jednak od na przykład tego, co Salomon chce nas nauczyć, wskazując nam na mrówkę. I to nawet nie musimy się zbyt długo na tym zastanawiać, ze względu na to, że to nam powinno się od razu wydawać no, oczywiste i zrozumiałe, ze względu na to, że życie jest skomplikowane, zgadza się? Nie, ze względu na to, że im dłużej żyjemy, tym bardziej to do nas dociera. A jeśli im dłużej żyjemy, a jednak to do nas nie dociera, to znaczy, że coś jest nie tak z nami, nie? Z naszym sposobem postrzegania świata, że cierpimy na chorobę, którą moglibyśmy nazwać redukcjonizmem poznawczym. Nie? Wszystko próbujemy sprowadzić do jednej zasady, jednej bajki Ezopa, nie? Wybierzemy sobie jedną tylko i na tym oprzemy cały nasz światopogląd, czyli zrozumienie świata i życia. Tak nie jest. Tak nie jest. Może kiedy Jezus, nawet z tą mrówką, nie powinniśmy zakładać, że to, co Salomon ma nam do powiedzenia na temat mrówki, to jest wszystko, co można powiedzieć na temat mrówki. Podobnie, kiedy mówi nam, Salomon w ogóle mówi nam o koniku polnym.
Nie?
Nie, mieszało nam się wszystko. Nie, ale nawet jak spojrzymy na tą mrówkę i konika, nawet jeśli Salomon nie wspominał konika, to zwrócił uwagę na to, no, tę mrówkę. No, zawsze występują w parach, nie? Już wiem, jakie potomstwo potem jest z tego, ale trudno. W każdym razie, zobaczcie, no o tej mrówce mówi... Wskazuje na mrówkę po to, żeby nas nauczyć roztropności, pracowitości, zapobiegliwości, nie? I oduczyć trochę takiej postawy, nie? A mama i tata się zatroszczą. Ups, Ale Jezus mówi, no ale tata naprawdę się zatroszczy, nie? No dobrze, do tego przyjdziemy zaraz później. Ale nawet z tą mrówką to jest, to nie, sprawy nie są takie proste, nie? Ze względu na to, że znowu. To nie jest tak, że Salomon chce nam powiedzieć, bądźcie jak mrówki, ze względu na to, że w pewnym sensie no, bycie mrówką nie
jest
powinno...
Nie ma konika.
Co? Nie ma konika jednak.
W księdze kapłańskiej, w księdze Hioba, w proroków, ale nie u...
Nie u Salomona.
Nie u Salomona.
Zapomniał. No dobrze. W każdym razie nie, no, nie chcemy żyć jak mrówki. Nie? Nie chcemy, żeby analogia między nami, naszym życiem i życiem mrówki była stuprocentowa. Nie, nie, nie o to chodzi. Nie, nie, nie o to chodzi Salomonowi. No bo pomyślnie, no, mrówki. Dlaczego nie chcielibyśmy być jak mrówki tak do końca?
Takie zniewolone robotnice, można powiedzieć.
No właśnie, nie? W pierwszej kolejności nie mają wolnych weekendów. No słuchajcie, to nie jest takie zabawne ze względu na to, że Pan Bóg mówi na samym początku, nie? Że no może weekend to by było dla Was za dużo, ale ten jeden dzień w tygodniu powinniście mieć wolny ze względu na to, że to jest znakiem tego, że jesteście ludźmi wolnymi, generalnie rzecz biorąc. Zniewolenie Hebrajczyków przez Faraona w Egipcie polegało między innymi na tym, że oni jak mrówki pracowali 7 dni w tygodniu, nie? Druga rzecz, no ten jeden dzień wolny mamy poświęcić na co, generalnie rzecz biorąc?
Na
odpoczynek nabożeństwa, czyli generalnie rzecz biorąc na świętowanie, nie? Pan Bóg pracował przez 6 dni, potem 7 dnia odpoczął, ale wiemy z dalszych części Pisma Świętego, że no, ten szabatowy czy szabasowy, sabatni odpoczynek był przede wszystkim świętowaniem. Odkładamy na bok nasze codzienne sprawy, nie rozpalamy naszych ognisk, tak jak mówił Mojżesz, tak bardzo ten dzień szabatni, ze względu na to, że w tym dniu ten ogień w świątyni pańskiej jest rozpalany mocniej niż na co dzień. Nie? Świętujemy to, co Pan Bóg pozwolił nam uczynić, osiągnąć, dokonać poprzez te 6 poprzednich dni. Nie? Oczywiście przez 6 dni, przez 1 tydzień niewiele zazwyczaj można wielkiego dokonać, niemniej jednak czegoś możemy, a jeśli nie, no to znów pytanie dlaczego, nie? Czy ze względu na złych ludzi, wokół których żyjemy, ze względu na złych władców, czy może ze względu na to, że jednak za mało jesteśmy podobni do tej mrówki, nie? Musimy być podobni do mrówki, żebyśmy tego 7 dnia tygodnia, czy 1 dnia tygodnia mogli stać się konikiem polnym, nie? Ja bym powiedział, w pewnym sensie musimy być jednym i drugim, nie? Jeśli bylibyśmy tylko mrówkami, coś byłoby z naszym życiem nie tak. Ja bym powiedział, o tym Jezus między innymi tutaj mówi. Dojdziemy do tego, jeśli nie zapomnę. Nie, ale tego 7 dnia mamy być jak konik polny, ze względu na to, że mamy... Ten 7 dzień ma być dniem świętowania, celebracji. Pan Bóg przez Mojżesza mówi do Hebrajczyków, raz w roku idźcie do Jerozolimy. Ba, nawet mówię, że część dziesięciny jest, powinniśmy przeznaczyć na to, czego dusza zapragnie. Nawet więcej, na to, czego nasz żołądek zapragnie, nie? Na to, czego nasze oczy zapragną. Świętowanie miało polegać na tym, że sobie kupimy najlepsze wino, najlepsze mięsiwo, najlepszy, co tam jeszcze? Miód, placki. Ba, bez placków możemy to wszystko jeść, nie? I na tym polega świętowanie. Jeśli jesteśmy w stanie świętować, to co to oznacza? Oczywiście świętujemy jako ludzie pobożni, sprawiedliwi, nie świętujemy, że udało nam się obrobić sąsiada, nie, ale świętujemy ze względu na to, że pracowaliśmy, Pan Bóg pobłogosławił tę naszą pracę i dopiero to jest powód do tego, że możemy świętować, nie? To jest ta celebracja w pewnym sensie życia, ogólnie rzecz biorąc. Konik polny oczywiście nie za bardzo ma co świętować, nie? Dlatego konik polny nie do końca powinien być naszym ideałem, nie? To jest taka hybryda mrówki z konikiem polnym. Takimi mamy być ludźmi. W związku z tym może Jezus chce nam zwrócić uwagę na coś innego, czego możemy się nauczyć od zwierząt i od roślin. Niekoniecznie pracowitości w tym momencie, ale może czegoś innego. Może właśnie tego, że no, Pan się zatroszczy o nas. Nie, no bo taki jest, generalnie rzecz biorąc, wydźwięk tego, pod koniec zwłaszcza. Nie, gdzie to jest napisane, Po pierwsze, że Pan Bóg karmi, Pan Bóg przyodziewa. Ba, to wasz ojciec, który jest w niebie, karmi i przyodziewa. I potem mówi, czyż nie jesteście o wiele więcej cenni niż on? Czy nie o wiele bardziej was, ludzie małej wiary, mimo że mamy małą wiarę, ojciec w niebie zna wszystkie wasze potrzeby, nie? Więc to jest też ciekawe, bo to zwraca naszą uwagę na to, że słuchajcie, to nie jest taki jakiś ascetyzm kompletny, totalny, nie? To nie jest stwierdzenie, że jedzenie nie jest ważne, nie? Czy ja zjem jakąś breję na śniadanie, czy sobie jajecznicę usmażę z bekonem, to nie ma żadnego znaczenia. Nie powinno mieć, nie? Ja jeśli już ktoś mnie zaprosi na śniadanie i da mi coś dobrego do jedzenia, to albo powinienem się wymówić, albo później przeprosić Pana Boga, nie, że coś dobrego zjadłem. O ciuchach też Jezus nie mówi, słuchajcie, w łachmanach macie chodzić, nie, i w ten sposób pokażecie, że gardzicie tym wszystkim. No nie. Mówi, słuchajcie, nawet Salomon tak się nie przyodziewał, jak te lilie polne. Więc Jezus nie mówi tutaj, słuchajcie, no, łachmany, nie? W kufajkach jakieś biegajcie. Albo w ogóle na Golasa. Nie, nic podobnego nie mówi. Mówi, skoro wasz ojciec przyodziewa lilie polne, trawę generalnie rzecz biorąc, która dziś jest, jutro zostanie wrzucona do pieca, lepiej niż sam Salomon się przyodziewał, to nie mówi, że to nie jest ważne, nie? Bo gdyby to nie było ważne, to wtedy to porównanie nie miałoby żadnego sensu. Jeśli przyodziewek nie ma absolutnie żadnej wartości, no to po co zwracać uwagę na to, że co? Że Pan przyodziewa trawę lepiej niż Salomon się przyodziewa, nie? W tym momencie ta metafora nie miałaby żadnego sensu ani znaczenia, nie? Więc nie o to chodzi, że nie przejmujcie się, w zgrzebnych szatach chodźcie i jedzcie tylko, nie wiem, czarny chleb, popijając go wodą i nic ponadto, nie? Bo co ponadto to od złego? Nic podobnego Jezus tu nie mówi. Gdyby te wszystkie rzeczy były nic nie warte, to po prostu by powiedział, słuchajcie, nie zabiegajcie o nie. Ale nie posługiwał się by tymi dwoma metaforami, nie? Ptaki na niebie, które karmi wasz ojciec, i lilie polne, które ojciec przyodziewa. Ach, wszystko mi się pomieszało. Nie wiem. Do czego tak zacząłem? No dobrze. Tutaj możemy. Więc to nie jest tak, że Jezus tutaj próbuje promować jakiś taki etos dzieci kwiatów. Czy słuchajcie, nawet te dzieci kwiaty, nie? Nawet ci hipisi, może pierwotni hipisi to byli tacy autentyczni, tacy jak święty Franciszek. A słuchajcie, no z czasem to co się to
wynaturzyło się.
Wynaturzyło. No tak samo było z pankami, nie? A panków też nie znacie większość z was, nie? Dzieci kwiatów to nawet ja się pamiętam. Może Jarek. Byłaś, przyznaj się.
Troszkę.
Nie, ale z pankami to była. To było moje, że tak powiem, czasy młodości. No ruch pankowy to wyrósł z takiej pogardy, nie? Więc jak oni chodzili tam w podartych portkach, no to był autentycznie wyraz pogardy, no i też tego, że no oni nawet nie w lumpeksie się zaopatrywali, nie? Tylko po prostu nie miało to dla nich żadnego znaczenia, nie? Ale później, nie? I to bardzo szybko, jak ktoś chciał być pankiem, nie? To już się ustalił pewien kanon, no i trzeba było zdobyć takie, a nie inne portki, takie, a nie inne buty. i tak dalej, i tak dalej. Nie? W tym momencie to już się stało pewną pozą, pewną modą. Nie? A jeśli coś jest pozą i modą, no to już zaczynamy przywiązywać uwagę do rzeczy, do których te pierwotne panki, czy ci pierwotni pankowie i pankinie, bo teraz trzeba tak to nie mówić, w rodzaju męskim i żeńskim. Zapraszamy. No nie. Nagle się okazało, że trzeba co? Prosimy. Że trzeba...
Tak.
Zacząć przywiązywać duże znaczenie do tych rzeczy, nie? Ale najwyraźniej nie o to chodzi Jezusowi i nie o tym On tutaj mówi. Z drugiej strony, jeśli już mówimy o tych... Słuchajcie, to jest tak, nie? W pewnym sensie Jezus próbuje nam wyjaśnić, jaki powinien być nasz stosunek do tych właśnie rzeczy, nie? Takich jak jedzenie, jak ubiór, nawet jak dach nad głową. Nie mówię, że to nie jest ważne, broń Boże. Bo znów, gdyby to nie było ważne, to te metafory, którymi się posługuje, nie funkcjonowałyby w ogóle, nie miałyby żadnego sensu. Więc to nie jest taka pogarda dla świata, że o, to jest nic nie warte. To nawet nie jest pogarda, to również nie jest pogarda na świata oparta na stwierdzeniu, że świat materialny jest zły, nie? Jako taki ta dusza duchowa wzdycha i do dnia, kiedy się w końcu uwolni z tego ciała, nie? Więc to nie jest stoicyzm na przykład, jakiego nauczali starożytni. To nie jest również nic z tych pokrewnych nurtów. Jeśli chodzi o pogardę do świata, czyli jak to się ładnie po łacinie mówi, contemptus mundi, mówiliśmy o tym w niedzielę, mówiliśmy o tym omawiając kwestie pobożności i tak dalej, i tak dalej. Calvin na przykład, kiedy mówił o pogardzie świata, to znów nie mówił, że słuchajcie, gardźcie światem, bo ten świat nic nie jest wart, nie? Broń Boże. Mówię o pogardzie dla tego świata ze względu na to, o czym mówi na przykład Paweł, czy też Piotr w swoich listach, nie? Słuchajcie, no jakby to zilustrować. Nie, załóżmy, że mój Samsung to jest świat, nie? Ten, który jest, ten doczesny świat, nie? No niewątpliwie jest coś wart. Dla mnie jest więcej wart niż cokolwiek innego, bo nic lepszego nie mam. Nie, ale ktoś ma najnowszego iPhone'a. Nie, ja mówię, och, tam, nie? Cóż to jest warte, nie? Praktycznie jak śmieć, ze względu na to, że mój iPhone to ma... Co ma? Wszystko ma. Wszystko już ma, nie? I jabłko nadgryzione ma też. Nie, i Paweł, Piotr, a za nimi Calvin, ale także też ojcowi Kościoła mówią, słuchajcie, tak to, o to chodzi, nie? Że pogarda świata nie opiera się na stwierdzeniu, że ten świat jest nic nie wart. Nawet i nie opiera się również na stwierdzeniu, że ten świat jest zły jako taki, nie? Ale opiera się na porównaniu tego świata, tego życia do czesności z czym? Z chwałą, która nas czeka, z wiecznością, nie? To są dwie rzeczy, czy też dwa stany, których tak naprawdę nie jesteśmy w stanie porównać z sobą, nie? Tak bardzo się różnią. Nazwijmy ogólnie rzecz biorąc, różnią się stopniem chwały. Tak w skrócie. Nie, ale znów. W związku z tym, kiedy porównamy, nie, ten przyszły świat, kiedy porównamy Toyota Land Cruisera, nie? Do czego? Do Lady Nivy. No, podobne są. Nie? Nawet mają służyć temu samemu celowi, generalnie rzecz biorąc. Jeździe po terenie. No ale no, tak wiele je różni, że trudno nawet jest porównać wartość jednego z drugim. Słuchajcie, znałem kiedyś misjonarza z Holandii, przyjechał do Kijowa i spełnił swoje marzenie życiowe i kupił sobie Ładę Niwę. No, po pół roku nie sprzedał. Co prawda nie stać było go na trochę Land Cruisera, bo wydał wszystkie pieniądze na mieszkanie 200-metrowe w centrum Kijowa, ale to już jest inna kwestia. Co ja chciałem wam jeszcze powiedzieć? Dużo wam chciałem powiedzieć. Dzisiaj nie zdążę wam wszystkiego powiedzieć. Generalnie rzecz biorąc, w tym długim dość fragmencie, i przyjrzymy się jeszcze niektórym jego fragmentom i szczegółom, chyba właśnie o to chodzi, nie? O dwie rzeczy tak naprawdę. O pierwszej, to co Jezus, zwłaszcza w tej drugiej części, powtarza kilka razy. No, zobaczcie, jak wasz ojciec troszczy się i o te ptaki na niebie, i o te lilie polne, nie? O wiele więcej troszczy się o was, nie? Innymi słowy, no, jednak należy zaufać, warto zaufać Panu Bogu, nie? Ze względu na to, że On jest waszym dobrym ojcem, nie? Pytacie się, no, ale w czym przejawia się Jego dobroć? Jezus mówi, no spójrzcie na ptaki, spójrzcie na trawę, spójrzcie na mlecze nawet, nie? Nie dostrzegacie Jego dobroci? Pamiętacie o tym, że On jest waszym ojcem, On jest twórcą, On ma dobre zamiary w stosunku do was i tak dalej, nie? To jest ta jedna perspektywa, o której Jezus nam przypomina. A przypomina nam o niej po to, żebyśmy nie zaczęli przypadkiem żyć tak jak ludzie, którzy próbują od początku do końca całkowicie kontrolować swoje życie. I to nie tylko to obecne, to doczesne, teraźniejsze, nie? Tu i teraz, ale próbują kontrolować kolejne, nie tylko kilka tygodni swojego życia, nie tylko kilka lat, ale tak naprawdę kolejne kilkadziesiąt lat swojego życia. No, słuchajcie, ostatnie dwa lata nauczyły nas chyba jednak tego, że nie jesteśmy w stanie, nie? Zapanować nad swoim życiem na dłużej. Oczywiście, znów, czy to znaczy, że mamy nie planować? Broń Boże, nie? Jezus również o tym mówi. Mówi, jeśli ktoś chce iść na wojnę, no to niech policzy swoje wojsko. Jeśli ktoś chce zbudować wieżę, to co ma zrobić? No, policzyć pieniądze, albo przynajmniej cegły, które sobie zgromadził, nie? Żeby się przypadkiem tak nie zamachnął mocno, że się sam przewróci. Nie? Jezus nie mówi, bądźcie kompletnie, całkowicie beztroscy, w taki sposób, że wasza beztroska będzie wręcz bezmyślnością kompletną. Nie? Ale mówi, no ale słuchajcie, no, w pewnych kwestiach jednak musimy zdać się na Ojca naszego, który nas kocha, który jest w niebie, i Jemu powierzyć pewne rzeczy, nie? Człowiek strzela, ale Pan Bóg kulę nosi, nie? I to powiedzenie się odnosi nie tylko i wyłącznie do wojny, ale do tak naprawdę całego życia naszego, nie? Co oznacza? Mamy strzelać, ale nie wszystko od nas zależy, nie? To jest, wydaje mi się, bardzo ważna obserwacja, niby oczywista, o której bardzo często zapominamy, nie? Im bardziej wydaje nam się, że wszystko od nas zależy, ba, wszystko od nas powinno zależeć, ba, chcielibyśmy, żeby wszystko od nas zależało, tym bardziej cierpimy na to, o czym Jezus tu mówi. Generalnie rzecz biorąc, na nerwicę, nie? Jezus mówi, nie lękajcie się, nie martwcie się, nie troszczcie się. Nie, to jest ciekawe, że nam by się mogło zdawać, no nie, ale gdybyśmy wygrali w Toto Lotka, ile byśmy musieli wygrać? No mi to już tak dużo by nie trzeba było, bo ja już szybciej umrę niż większość z was, ale no ale 11 milionów? Nie, w dzisiejszy czas to już nie wiem. Jak to się na ten drugie nazywa? Eurojackpot. Eurojackpot, nie? Tam można jakieś 150-250 milionów wygrać. Nie, gdybyśmy wygrali, to co? Wydaje nam się, że od początku do końca bylibyśmy w stanie zapanować nad swoim życiem, ba, nad całym swoim życiem, nad naszą całą przyszłością. Nic bardziej błędnego, nie? ze względu na to, że po pierwsze by nam się wszystko we łbie po tego pomieszało, nie? W naszym sercu, Jezus mówił, wszystko nam by się pomieszało. Stalibyśmy podobni do kogo? Na przykład do tego bogatego młodzieńca, który nie by udawał, że taki jest strasznie pobożny. Mówi wszystkie przykazania od urodzenia, ba, od jak to się mówi po polsku? Od koncepcji, nie? Od poczęcia. Od poczęcia wszystkie przykazania, nie? Przestrzegam. Ja Jezus mówi, no dobrze, sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim. I co się stało? Odszedł zasmucony wielce, nie? Słuchajcie, koniec końców to jest to, o czym Jezus tutaj mówi. Jeśli twoim panem jest mamona, pieniądz, chęć bogactwa, z czym łączy się pragnienie kontrolowania swojego życia, przy okazji życia wszystkich ludzi dookoła, tym się kończy. Wielkim smutkiem, wielkim rozczarowaniem. Nie, i tu moglibyśmy drążyć ten temat mocno, może następnym razem podrążymy mocniej. Jak to wpływa na przykład na nasze relacje z innymi ludźmi, nie? Czego nie jesteśmy w stanie sobie kupić? Dwóch rzeczy przynajmniej. Trzech. Przyjaźni, miłości i...
Zdrowia.
Oj tam, zdrowie to. No też, niech będzie. Zdrowia. I czego? I najcenniejsze rzeczy, jaką mamy.
Czasu.
To też. O, chociaż czasem to... Ale nie zawsze, nie do końca. Nie? No Jezus mówi duszy, nie? Cóż za swoją duszę jesteście w stanie zapłacić? Nie jesteśmy w stanie zapanować nad życiem. Absolutnie, nie? I mówię, dwa ostatnie lata powinny nam to przypomnieć. Że nawet w każdej chwili może się wydarzyć coś, co nas kompletnie zaskoczy, zbije z pantałyku. No, słuchajcie, dwa lata, nie, to już więcej niż dwa lata. 2,5 roku temu, gdybyście tak się zastanawiali nad tym, jak będzie wyglądał świat końcem kwietnia 2022 roku, nikt z was by nie przewidział. Znaczy tak, i ślepa kura trafia czasami na ziarno, nie? I teraz wiele jest takich mądrali, którzy mówią, o, ja to przewidziałem. Nie, bo słuchajcie, to jest, że tak powiem, błąd statystyczny, nie? Jeśli będziemy robić mnóstwo prognoz co do przyszłości, no to któraś gdzieś tam w przybliżeniu będzie trafiona, nie? Nein, tak nie jest. A to z kolei, no właśnie, do czego nas prowadzi? Jezus mówi do lęku, do nerwicy. A jeśli do lęku, do nerwicy, to również do niestety braku tego, czego brakowało temu bogatemu młodzieńcowi, nie? Czyli miłości ogólnie rzecz biorąc. Jemu brakowało miłości do bliźniego, ale słuchajcie, to oznacza, że ja bym powiedział, jemu brakowało miłości jako takiej, nie? W każdym wymiarze. Nie tylko jego osobistej miłości do bliźniego, ale też miłości takiej bardziej intymnej, nie? Której potrzebuje każdy z nas. Dlaczego? No bo jego majątek był dla niego o wiele bardziej ważniejszy niż cokolwiek i niż ktokolwiek. Bo żył iluzją, że to mu zapewni kontrolę nad przyszłością. Nie? To jest tak jak ten inny bogaty głupiec z przypowieści Jezusa, któremu nagle się poszczęściło. Nie? I co? I się okazało, że to wielkie szczęście stało się dla niego wielką katastrofą życiową. Nie? Powiedział, zburzę wszystkie stodoły, zbuduję jedną wielką. I od tej pory to, jak on to powiedział dokładnie? Do swojej duszy? Jedz, pij, żyj. Nie? I mówił, och, teraz. W końcu życie się zacznie. Słuchajcie, ja nie wiem, jak to jest, ale chyba moje doświadczenie jest jakieś tam szczególne tutaj pod tym względem, więc nie będę się na nie powoływał. Ale to tak było, nie? Że im dłużej człowiek żyje, tym rzadziej jednak z jego ust wychodzą takie słowa, nie? O, teraz w końcu się zacznie życie. Nie, nie. Ale to jest takie trochę, jak to się mówi, samo spełniające się proroctwo, nie? Że jak już zaczniemy mówić, o, teraz zacznie się życie, to sami ściągniemy na siebie nieszczęście. Jezus mówi, miałem powiedzieć o dwóch rzeczach. O jednej powiedziałam, drugiej dopomniałam. Jezus mówi, albo nie. Zakończymy ten wątek, a o tamtym być może za cztery tygodnie. Mniejsza z tym. Bo Jezus mówi, ogólnie rzecz biorąc, no, są dwie drogi. Nie? Droga do nieba, droga, do piekła. Możecie sobie gromadzić skarby ziemskie tu na ziemi, albo skarby w niebie. Dwóm panom nie jesteście w stanie służyć. Albo będziecie służyć Bogu, albo będziecie służyć mamonie. Jeśli będziecie służyć mamonie, no to dokładnie to was spotka. Innymi słowy, Jezus mówi, no co siejecie, to będziecie też rządzić. To, w czym pokładacie nadzieję, to jest de facto waszym Bogiem. Nie? I zobaczymy, koniec końców, który z tych Bogów jest w stanie zapewnić wam naprawdę to, czego potrzebujecie. Wy sami nie jesteście w stanie tego zrobić, dlatego pokładacie waszą ufność. Nie? Dlatego każdy człowiek jest tak naprawdę człowiekiem... Chociaż nie, niektórym ludziom się wydaje, że są w stanie jednak zapewnić, kontrolować. Ale słuchajcie, jeśli próbujemy, wróćmy do tej kontroli, jeśli próbujemy kontrolować przyszłość, musimy kontrolować sami siebie, nie? To jest akurat może całkiem dobry aspekt tego, nie? Bo odcipinka samokontroli każdemu z nas jest potrzebna, nie? Ale znów zbyt dużo tej samokontroli może prowadzić nas do czego?
Jakiejś obsesji.
Obsesji, szaleństwa, no i, że tak powiem, takiego stylu życia, w którym nie będziemy w stanie być, jak to się mówi, wyluzować się, nie? Odpocząć, odsapnąć. Będziemy, co przemienia nas ten służba mamonie, w jakie zwierzątka? No w szczury. Nie? Dlatego mówimy o wyścigu szczurów. Szczury, że tak powiem, nie zasługują, żeby tu się pojawiać akurat w takim kontekście, ale tak się mówi, nie? I wtedy jesteśmy pozbawieni tego, o czym już mówiłem, tej okazji do tego, żeby w sposób regularny, powtarzalny móc trochę odsunąć się od codziennych spraw i trosk i podziękować Panu Bogu może za to, podziękować innym ludziom, którzy nam pomogli, ale też po prostu cieszyć się, nie? Ja nie mówię o tym, przeciwieństwem tego jest oczywiście takie marzenie, żeby pojechać na Malediwy i tam spędzić resztę życia, nie? Leżąc na plaży, popijając koktajla. Jedno i drugie jest destrukcyjne dla nas, nie? No bo nie tak nas stworzył Pan Bóg i nie tak funkcjonujemy. Ze względu na to, że no, ten odpoczynek pozbawia nas powodów do świętowania. Nie? Urlop powinien tym być, nie? Powinien być takim, powiedzmy, tygodniowym, może nawet wręcz dwutygodniowym świętowaniem. Raz w roku, powiedzmy, może dwa razy w roku. W Niemczech to nie mają w ogóle 6 tygodni urlopu. Dlatego są tacy trochę sfiksowani. W każdym razie no świętujemy, ale dłużej, no cóż, urlop nie może być tylko i wyłącznie odpoczynkiem. Niekończącym się zwłaszcza odpoczynkiem, nie? Dlatego Pan Bóg nie miał od samego początku zamiaru zatrzymać Adama w rajskim ogrodzie, nie? Bo Adam go po prostu sfiksował, dlatego natychmiast mu dał zadanie. najpierw takie bardziej szkolne zadanie, nazwij zwierzęta, ale potem powiedział, no słuchaj, tam gdzieś jest złoto, nie? A tam to w ogóle jest za horyzontem, to już nawet ci nie będę mówił, co jest, sam pójdziesz, zobaczysz. Przeciwieństwem tego jest takie zaganianie, nie? No ale jeśli my, całe nasze życie jest poświęcone na przykład robieniu pieniędzy, nie? No i co z tego? Jeśli nie mamy kolegów, z którymi moglibyśmy prawdziwie świętować, a nie tylko takie towarzystwo pijawek, które chcą się za darmo napić piwa. No i nie mamy czasu, nawet nam się nie chce, nie? To nie wpływa dobrze na naszą psychikę, zdecydowanie. I mówiąc o tym, że koniec końców, tak jak Jezus tutaj mówi, lęk, nerwice, jaki jest następny? Ty pracujesz w szpitalu. Jaki jest następny stopień po nerwicy? Do czego prowadzi nerwica? Ktoś z was kiedyś miał, a nie, to zbyt osobiste pytanie.
Ktoś z was... Jakieś takie nadciśnienia, problemy z sercem, o to chodzi?
No właśnie, nie? Nie jesteśmy w stanie spać, nie jesteśmy w stanie jeść, albo może za dużo jemy, nie?
Zawał, różnie.
Zawał, udar. Może też prowadzić do depresji, nie? A depresja może prowadzić do czego? Może prowadzić wręcz do samobójstwa, nie? Na tym to się dzieje. Dlatego Jezus mówi, no coś musimy mieć sobie z koników polnych jednak, nie? Czy też z tych ptaków, które sobie tam fruwają. To nie jest do końca tak, że ptaki absolutnie niczego nie robią, no ale one muszą sobie tylko pozbierać to jedzenie, nie? No nie sieją.
Ale dom muszą sobie zbudować. Dom. Z gałązek, ale...
A nie, są chyba też takie...
Wyśpiewać dla samicy,
tak. No właśnie. A w ogóle... Niektóre to jaja tylko podrzucają i tyle. Jezus mówi, słuchajcie, koniec końców waszym Bogiem jest mamona, nie? Mamona, pieniądze, chęć bogactwa. A to nie jest litościwy Bóg. Nie? To nie jest Pan, który byłby tak jak wasz ojciec w niebie. To jest kompletnie inny Pan. Bezlitosny, bez żadnej wyrozumiałości w stosunku do was, jak faraon w Egipcie, nie? Który zmuszał was do pracy w 7 dni tygodniu. Nie? I mamona też jest takim Panem, który później zmusi was do dokładnie takiej samej niewolniczej pracy, jak faraon w Egipcie. To jest ten Pan, dlatego nie chcecie im służyć, mu służyć. Paweł dzisiaj do Kolosan stwierdza, że chciwość jest bałwochwalstwem, nie? Chciwość jest bałwochwalstwem, no właśnie z tego powodu, że twój chciwy ma obcego Boga, nie? Boga, którym jest mamona, ogólnie rzecz biorąc, nie? I oczywiście te pieniądze są tutaj tylko pewnym symbolem jakiejś większej rzeczywistości, nie? Które jednak, według Jezusa, biorą się z takiego przekonania, że no, jeśli ja o siebie nie zadbam, to nikt o mnie nie zatroszczy. A Jezus mówi, nie, nie. Masz alternatywę. I to nie tylko Ojca w niebie możesz mieć, jeśli chcesz, ale również co? Ale jeśli twoim ojcem jest Bóg w niebie, to co? Ty masz kupę braci i sióstr. Co to oznacza? Nie? Kupa braci i sióstr oznacza to, że przynajmniej może niektórzy spośród z nich przyjdą mi z pomocą w potrzebie. Nie? To jest jedna rzecz. A druga rzecz, no przynajmniej z niektórymi będą w stanie od czasu do czasu naprawdę świętować. Urządzić sobie piwak fajny i poświętować, napić się piwa, może lepszego niż na co dzień, zjeść kiełbasę lepszą niż na co dzień i po prostu, nie wiem, czy kiedyś świętowaliście w towarzystwie ludzi, wśród których czuliście się po prostu bezpiecznie, że nie musieliście tam pilnować, co powiecie, nie, jak usiądziecie. W pewnym sensie mogliście się wyluzować. Mieliście takie doświadczenie kiedyś w życiu? Tak?
Tak.
No to fajnie. To trochę inaczej człowiek się czuje w takim towarzystwie, niż kiedy pójdzie na jakiś taki, nie wiem, oficjalny bankiet wyprawiany przez dyrektora firmy, którego nie za bardzo lubicie, nie? A on was. Byliście na takim imprezie kiedyś?
No, tak, ale szef nie wiedział o moim istnieniu.
Ach, to dobrze w sumie. Ojciec wasz jest w niebie. Słuchajcie, nasi bracia i siostry, nie? Jeśli Pan Bóg jest naszym ojcem, to mamy też braci i siostry, a to znaczy, że oni tworzą wokół nas, czy raczej pod nami, taką siatkę trochę bezpieczeństwa, nie? Bo i o tym Jezus będzie później mówił. Słuchajcie, to wcale nie znaczy tak, że Pan Bóg będzie was posyłał kruka, nie? Z kromką chleba za każdym razem, jak będziecie chcieli coś zjeść, nie? Czasami pośle do was człowieka, który powie, słuchaj, Ziutek, słyszałem, że szukasz pracy, nie? A słyszałem też, że ktoś szuka kogoś takiego jak ty do pracy, nie? Czasami Pan Bóg nas w ten sposób zaopatruje, nie? To jedzenie. Zgadza się? Niektórzy chrześcijanie mówią, no, ale to nie jest takie... Wolałbym jednak, żeby tego kruka posłał. Ale znów, pamiętajcie, wiele jest tutaj nawiązań między innymi do wyjścia z Egiptu, ale no, Pan Bóg rzeczywiście posłał im mannę, przepiórki, wodę ze skały. Chociaż od czasu do czasu coś musieli zrobić jednak. Nie? Na pustyni żyli trochę jak ptaki, nie? Które miały tylko sobie pozbierać te ziarna rozsypane na ziemi. Jak Adam w ogrodzie, nie? Wystarczyło, że sięgnął po owoc i zjadł. No ale jak przeszli przez Jordan, dał im winnice, których nie sadzili, nie? Domy, których nie budowali, ale musieli trochę więcej zacząć robić, tylko zbierać. Nie? I tak dalej, i tak dalej. Z czasem musieli zacząć budować nowe domy i sadzić nowe winnice. Nie? Tego Pan od nas oczekuje, żebyśmy stawali się coraz bardziej dojrzali, to żebyśmy może my mogli być tymi krukami, które Pan Bóg posyła do tych, którzy nie są w stanie nic innego zrobić, tylko przyjąć tą kromkę chleba, którą im kruk pośle. Nie? Tak to działa. I słuchajcie, może czasy covidowe nas tego nie nauczyły, ale czasy wojny na Ukrainie nam to przypomniało o tym, nie? Że dobrze jednak jest mieć, może nie nam, może naszym braciom na Ukrainie, nie? Że dobrze czasem jest mieć ciociów i wujków, nawet w takiej Polsce, nie? Jeśli już nie w Ameryce, zgadza się? Przysłał mi zdjęcie dzisiaj pastor właśnie z Mikołajowa. I się strasznie ucieszyli, bo w końcu dostali pieniądze, mogli sobie gdzieś tam zorganizować transport jakichś tam filtrów do wody, no bo oni od 2,5 tygodnia bez wody bieżącej tam mieszkają, nie? Woda jest, bo mieszkają nad dwoma dużymi rzekami, nad tak zwanym limanem, nie? Czyli potężną zatoką wcinającą się, woda jest, ale filtry do wody im się przydadzą, nie? I słuchajcie, ja bym powiedział, przypuszczam, że większą radość oni mieli, zresztą tak mi pisał pastor Mykieta na ten temat, nie? Z tego, że w ogóle ktoś się o nich zatroszczył, nie? Niż samych tych filtrów. No bo umówmy się, gdyby byli harcerzami, obyliby się bez tych filtrów, nie? Bo sobie mogli wodę przefiltrować przez co? Albo po prostu ugotować, nie? Ale on mówi, tacy byli wszyscy uradowani, że my tutaj w tym bombardowanym niemalże codziennie Mikołajowie od 2,5 tygodnia bez wody i tak dalej, nie? Ktoś gdzieś tam pomyślał o nas i się od nas zatroszczył, nie? Ja bym powiedział, dla nich to było ważniejsze niż nawet te filtry, że ktoś o nich myśli, nie? Jezus mówi, słuchajcie, może właśnie nawet z czysto takiego ludzkiego punktu widzenia, już tam zapominając nawet o tym Królestwie Niebieskim, o którym dzisiaj już za dużo nie powiemy. To jest ta druga rzecz, którą chciałem wam powiedzieć. No to z takiego czysto ludzkiego punktu widzenia, no dobrze jest nie być takim szczurem goniącym tylko za tą mamoną, nie? I takim, po angielsku to się mówi control freak, jak to będzie po polsku, takim maniakiem, który wszystko próbuje kontrolować i wszystkich dookoła, nie? Ze względu na to, że tacy ludzie, jak znajdą się w prawdziwej potrzebie, nie mają nic w tym stylu, nie? Żadnej tej tak zwanej siatki bezpieczeństwa rozpiętej pod nimi. Dobrze, starczy na dzisiaj. Miała być godzina inna. Będziemy kontynuować.